Witam Was serdecznie. To jest nasza druga sesja dzisiejszego dnia. Jak rozumiem, wszyscy byliście na keynote'cie dzisiaj rano, na sesji otwierającej. Wszyscy byli? Ręka do góry, kto był? Zobaczymy, czy nie śpicie, czy mnie słyszycie wszyscy. Świetnie. A ktoś nie był na keynote'cie? Ja na przykład nie byłem. ale za to oglądałem streaming, więc jestem usprawiedliwiony. Słuchajcie, jak Wam się podobało? Czy to, co widzieliście na keynote'cie, to, co zostało Wam pokazane, było dla Was fajne? Porwało Was? Spodobało się? Jakieś takie smaczki trafiły do Was? Tak czy nie? Jakbyście mieli coś wymienić, na przykład, co było najfajniejsze na keynote'cie? Ostatni slajd? Co było na ostatnim slajdzie? Nowości w Windows 10. Okej. Okay. No to ciekawe. A ktoś jeszcze coś wychwycił z keynote'a? Coś takiego najbardziej interesującego. Nie bójcie się powiedzieć, naprawdę, nikt tutaj nie gryzie. Uniwersalne aplikacje. To jest, rozumiem, taka odpowiedź od razu w moim kierunku, żeby trochę połechtać. Bardzo dobrze, bardzo podoba mi się taka odpowiedź. Uniwersalne aplikacje. To świetnie się składa w takim razie, bo właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić na tych sesjach. Dobrze, to może już tak oficjalnie. Chciałem Was wszystkich serdecznie powitać. Ja nazywam się Karol Żak. Jestem technicznym ewangelistą w firmie Microsoft. Kim jest techniczny ewangelista? Na pewno większość z Was wie. Mieliście styczność z jakimiś ewangelistami? Ktoś miał? Ręka do góry? Kto miał? Na poprzedniej sesji mieliście. A, no właśnie. No chociażby na przykład Tomasz Kopacz, tak? Jest taki techniczny ewangelista. Ja też jestem technicznym ewangelistą. I czym się zajmuję? No chociażby tym, co robię tutaj dzisiaj. Czyli będę się starał Wam w te półtorej godziny przekazać jak najwięcej wiedzy. Jak najwięcej wiedzy na temat tego, jak tworzyć aplikacje, jak tworzyć oprogramowanie z wykorzystaniem naszych narzędzi. Tak? I na tym się będziemy skupiać oczywiście, ale to nie jest wszystko, co robię jako techniczny ewangelista. To nie są tylko konferencje. Oczywiście szkole też edukuję naszych partnerów, czyli też Was oczywiście. I uczę tego, jak budować te rozwiązania z wykorzystaniem właśnie naszych narzędzi, czyli na przykład Visual Studio. No dobrze. Tak jeszcze tytułem wstępu. Jeżeli byście chcieli po tej sesji, w trakcie sesji, jakbyście mieli jakieś pytania, to proszę zostawcie je na koniec, ok? Żebyśmy nie burzyli tutaj harmonogramu mojego, który sobie zaplanowałem skrzętnie. Także pytania postarajcie się zapisać sobie, zanotować, zapamiętać. Po sesji będziemy mieli na to czas, żeby zaadresować te wszystkie pytania. Poza tym ja jestem tutaj dla Was cały dzień. Mamy tu później sesje te tak zwane networkingowe. Możemy sobie wtedy porozmawiać, możecie spokojnie do mnie podejść. Ja Wam chętnie udzielę wszelkich odpowiedzi na pytania, które będą Was interesować, ok? Czy jest to ok? Układ? Świetnie. A jakbyście po tej sesji jeszcze mieli jakieś dodatkowe pytania, chcieli złapać ze mną kontakt, to oczywiście można to zrobić drogą mailową na przykład, czyli tak już trochę analogowo w dzisiejszych czasach, albo bardziej nowocześnie na przykład zacząć mnie na Twitterze. Jeżeli byście chcieli, to karolzak13, zachęcam oczywiście. Trzecia forma kontaktu, którą tutaj widzimy, to jest GitHub. To jest moje konto GitHubowe, gdzie znajdziecie wszystkie przykłady, które będę dzisiaj pokazywał, między innymi. No i tam dużo więcej innych ciekawych rzeczy wrzucam, więc zachęcam. Dobrze, a teraz już do dzieła, tak? Do brzegu, jak to się mówi. O czym będziemy dzisiaj mówić? Więc dzisiejsza moja sesja jest podzielona tak naprawdę na... Na trzy tematy. Pierwszy temat to będą właśnie te uniwersalne aplikacje Windows 10, czyli aplikacje UWP. No i tutaj ta piękna koncepcja, o której będziemy mówić, czyli tworzymy raz, publikujemy, odpalamy na wszystkich urządzeniach z Windows 10. Bardzo fajna koncepcja i postaram się Wam ją przybliżyć. I tutaj będziemy mówić na pewno o tym, jak pisać ten uniwersalny kod, po pierwsze, to jest kod jest najważniejszy, ale równie ważne jest to, jak przygotować interfejs użytkownika do tego, żeby on się dostosowywał do tych wszystkich urządzeń, na których będzie działał. To jest równie ważne, ale to Wam pokażę później. Dobrze, następnie drugi temat duży, którym będziemy się zajmować, to będzie migracja aplikacji już istniejących, już stworzonych przez Was na przykład, do Windows 10, czyli jakie kroki tu powinniśmy podjąć, jakie są możliwości, po co w ogóle to robić i o tym wszystkim będziemy mówić w tej drugiej części. Natomiast na koniec pokrótce powiemy sobie jeszcze o takim trzecim, bardzo ważnym też dla nas temacie, jakim jest możliwość migracji innych aplikacji do naszego Windows Store dla Windows 10. I tutaj mówimy o aplikacjach androidowych, iOS-owych, czy na przykład Win32, czyli takie aplikacje WPF na przykład, jak najbardziej też się do tej grupy zaliczają. Ale to będzie na koniec, tak? Czyli tu będziemy mówić o mostach, tak zwanych mostach Windows 10, i o tych wszystkich projektach, które pozwalają nam na wrzucanie tych innych aplikacji także do Windows Store'a. No dobrze, jak Wam się podoba taki plan? Jest dobrze? Na to liczyliście? Na to byliście przygotowani? Świetnie, to w takim razie, słuchajcie, ja jestem gotowy. Czy Wy jesteście gotowi? Możemy zaczynać? Super, to jedziemy, jak tutaj ktoś dobrze zauważył. Jedziemy, słuchajcie. Zaczynamy od początku, od pierwszego tematu, na którym spędzimy chyba najwięcej czasu dzisiaj. To jest Universal Windows Platform, czyli aplikacje UWP, no właśnie pod Windows 10. I tutaj nieśmiertelny już w zasadzie slajd, ale ja naprawdę uwielbiam ten slajd, bo on tak dobrze pokazuje tą ścieżkę, którą my przebyliśmy, żeby dotrzeć do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli do naszego systemu Windows 10. I ja jestem pewien, że większość z Was, a na pewno część z Was, w tej ścieżce, w tej ciężkiej drodze nam towarzyszyła, bo to nie jest, to naprawdę nie była łatwa droga, wierzcie mi, że to nie była łatwa droga. To nie jest tak, że my sobie miesiąc temu, rok temu powiedzieliśmy, że wow, zróbmy taki super system, który będzie działał na wszystkich urządzeniach, jedna aplikacja wszędzie działa, let's do this. To nie było tak pięknie. Ten proces trwał latami, to było ciężkie, migrowaliśmy te systemy, łączyliśmy, było dużo problemów z tym. Ale możemy wreszcie śmiało stwierdzić, że udało się. Udało się, mamy Windows 10 i to ma być ten system, który będzie pozwalał właśnie, który pozwala już w zasadzie, bo to już się dzieje, pozwala na budowanie jednej aplikacji zunifikowanej, która będzie działać na wszystkich urządzeniach. No właśnie, a jeżeli mowa o urządzeniach, to mamy ich bardzo dużo. Począwszy od jakichś małych telefonów, przez tablety, mniejsze, większe, duże komputery, małe komputery, Surface Hub, Xbox, HoloLens, całe IoT, czyli Internet of Things, to wszystko może być zasilane Windows 10. I to jest świetna informacja, bo na tych wszystkich urządzeniach może działać jedna i ta sama aplikacja. Ale zanim dojdziemy do aplikacji, to powiedzmy sobie jeszcze, jak my to wszystko grupujemy. No bo tych urządzeń jest bardzo dużo, oczywiście, ale jak wiemy, no nie każde urządzenie od strony technicznej, specyfikacji, możliwości i tak dalej jest takie samo. Na każdym urządzeniu możemy osiągnąć dokładnie te same funkcjonalności. W niektórych urządzeniach będziemy, jak na HoloLensach na przykład, sterować dotykiem, znaczy nie dotykiem, przepraszam, gestami, tak? On będzie rozpoznawał te gesty, będziemy mieli komendy głosowe, mamy ekrany dotykowe, nie na wszystkich urządzeniach oczywiście, więc jakoś trzeba się do tego dostosować. My, żeby to wszystko ułatwić, postanowiliśmy pogrupować te urządzenia. Stworzyliśmy rodziny urządzeń. Wyróżniamy w tej chwili 6 takich rodzin urządzeń, co nie znaczy, że za rok, 2 lata, kiedy pojawią się jakieś nowe urządzenia, nowe wynalazki, to tych grup przybędzie, tak? To może się tak zdarzyć. Więc póki co stoimy na tym etapie. Mamy 6 grup urządzeń, między innymi taka grupa jak na przykład urządzenia mobilne, czyli cała grupa mobile, telefony, jakieś małe tablety, urządzenia dotykowe i tak dalej. Te rodziny urządzeń mają pomóc deweloperom, czyli właśnie Wam, bo jak rozumiem, wszyscy jesteście deweloperami. Czy zawinął się tutaj jakiś IT Pros, czy coś takiego? Kto jest deweloperem? Ręka do góry. Świetnie. A kto nie jest deweloperem? O, proszę bardzo. Witamy. Dzień dobry. Bardzo nam miło gościć. Świetnie. Znaczy, że większość z nas jest na dobrej ścieżce, a tutaj pan przyszedł też na dobrą ścieżkę. Dzień dobry, witamy. Słuchajcie, więc mamy te wiele rodzin urządzeń. Wszystko to stoi na tej uniwersalnej platformie aplikacji, czyli na naszym UWP. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to tyle, że mamy teraz do czynienia z jednym narzędziem, w którym robimy nasze aplikacje. Mamy ten sam kod, te same API, SDK, w których działamy. Budujemy jeden interfejs, który jest w stanie działać na wszystkich tych urządzeniach. Generalnie mamy tak naprawdę jedną aplikację, która działa na wszystkich tych urządzeniach. I to był nasz cel. No dobrze, ale teraz... No fajnie, od strony teoretycznej to te grupy urządzeń są bardzo fajne, tak? Ale jak to wygląda od strony programisty? Jak to zaadresować, tak? Więc stworzyliśmy na potrzeby tego właśnie adresowania konkretnych rodzin urządzeń coś takiego jak Target Device Family. Ten Target Device Family to jest nic innego jak prosty wpis w manifestie aplikacji, który mówi nam, gdzie ta aplikacja może zostać uruchomiona, gdzie ona może działać. No i jeżeli mamy taki wpis, na przykład, bardzo standardowy, który mówi, że ta aplikacja jest targetowana dla Windows Universal, co oznacza, że może działać, jak się domyślacie, na wszystkich urządzeniach z Windows 10, po prostu. Ale czy na pewno na wszystkich? No jak się tutaj przyjrzymy, to mamy kolejny taki atrybut, który mówi, że mamy minimalną wersję wymaganą 10.0.10.240. I to już nam też w jakiś sposób ogranicza te urządzenia docelowe, bo to mówi nam tyle, że jeżeli system nie ma tej wersji właśnie takiej minimalnej albo wyższej, to tej aplikacji tam nie zainstalujemy po prostu. Tak? Więc to też jest jakaś dla nas wskazówka. No a co jeżeli chcemy, żeby aplikacja działała ogólnie na wszystkich urządzeniach, ale powiedzmy, że jeżeli chodzi o desktopa, to tam wykorzystujemy jakieś specjalne API, które się pojawiło w wersji no właśnie 10.2. No to proszę bardzo. Dodajemy jeden wpis, który mówi, że działa ogólnie na wszystkim, Universal, ale dodatkowo dodajemy wpis Windows Desktop, który mówi, że hola hola, jak jesteś na desktopie, to musisz mieć minimum 10.2, żeby ci działało. Tak? No dobra, jest jeszcze trzecie rozwiązanie, znaczy inna ścieżka jeszcze po prostu. Jeżeli ktoś na przykład robi aplikację tylko pod mobile, tylko wyłącznie. Interesuje mnie tylko mobile, żadna inna platforma, żadne inne urządzenia. Nie ma problemu, wystarczy dodać odpowiedni wpis, który mówi, no, że targetujemy właśnie Windows.mobile. Tak? I tam odpowiednie wersje, jeżeli chcemy, to określamy. Proste raczej, tak? Więc przejdźmy dalej. Skoro już wiemy, jak adresować konkretne urządzenia, konkretne grupy urządzeń, to teraz pytanie, jak pisać ten kod, jak dostosować ten kod, żeby na każdym urządzeniu, na którym się znajdzie, wykorzystywać 100% możliwości tego urządzenia. Tak jak powiedzieliśmy, te urządzenia mogą być różne. Mogą mieć różne możliwości, różne funkcjonalności i tak faktycznie jest. I co teraz zrobić, żeby wejść z tą naszą aplikacją level wyżej? Bo ogólnie mamy taką bazę kodu, która będzie działać wszędzie. Wszędzie, tak? Ale każde specyficzne urządzenie, na przykład mobile, ma swoje jakieś tam dodatkowe rzeczy, które moglibyśmy wykorzystywać. No i teraz, jak to robiliśmy wcześniej? Wcześniej, mam na myśli tutaj aplikację 8.1 Universal chociażby, mieliśmy coś takiego jak dyrektywy kompilatora i w tych dyrektywach kompilatora mówiliśmy, że ten kawałek kodu ma się kompilować tylko i wyłącznie dla moich aplikacji Windows Phone. Albo ten kawałek kodu ma się kompilować tylko i wyłącznie dla aplikacji na dużego Windowsa. No i to było ok, tak to było robione. Teraz proponujemy coś innego. Stworzyliśmy taki mechanizm, który nazywa się Platform Extensions. Właściwie ciężko to nazwać mechanizmem. Polega to po prostu na tym, że każda platforma, czyli na przykład desktop, mobile, IoT, Xbox i tak dalej, mają swoje takie biblioteki specjalne, które rozszerzają po prostu możliwości aplikacji. Dodają takie dodatkowe API, dodatkowe przestrzenie NAS, z których można korzystać i tak dalej, i tak dalej. Podpięcie się pod to jest bardzo proste. Referencja na projektu nowa, dodajemy, podpinamy na przykład desktop extension i korzystamy, już piszemy kod wykorzystujący ten desktop extension. No i wszystko nam pięknie działa. Taka aplikacja, którą napiszemy uniwersalną, dodamy tutaj extension mobile'a, dodamy extension IoT, Xboxa. Ona jest uniwersalna, a ma jakieś tam różne extension pododawane. Pytanie, jak to będzie się zachowywać na urządzeniach, które nie mają tych extension dodanych, tak? Tych platform extension. I tutaj odpowiedź jest prosta. Będzie to po prostu działać. Te wszystkie extension wykorzystują refleksję, więc nie ma problemu, żeby do aplikacji desktopowej podpiąć mobile extension i uruchomić na tym urządzeniu desktopowym. Wszystko będzie działać, ale jest małe ale. Możemy się spodziewać czegoś takiego na przykład. Czyli taki prosty błąd, który może nam się pojawić, typeload exception. Nie bądźcie zaskoczeni, jak to zobaczycie. Może się to zdarzyć w momencie, kiedy no właśnie wykorzystujecie jakiś kod, który jest device specific, czyli jest tylko i wyłącznie dla określonej grupy urządzeń. Jak sobie z tym radzić w takim razie? Tak, bo napisałem taki kod, tu mi się wywala, jak sobie z tym radzić? To, co my zalecamy, to jest zwyczajne sprawdzanie podczas działania aplikacji, czy dany typ, dana klasa metoda, zdarzenie, cokolwiek, czy ono istnieje w tym urządzeniu, czy jest dostępne w ogóle. Jeżeli jest dostępne, no to wykonuje ten kawałek kodu. Jeżeli nie ma dostępnego, to sorry, to omijamy ten fragment. Koncepcja jest prosta. Jak widzicie, sprawdzamy to po stringach po prostu, czyli zwykłym tekstem, stringiem wpisujemy nazwę tego typu, który chcemy zweryfikować, czy on jest w systemie, czy nie. I tyle. I to jest, jeżeli to robimy na stringach, to jak myślicie, no mogą się pojawić błędy. Zwykła literówka, pomyłka, boom, może być problem. Dlatego ja wszystkim wam polecam prostego Nugeta, czyli Platform Specific Analyzer, dodajecie to do projektu i od razu macie sprawdzanie kodu pod kątem tego, czy jest jakiś kod dedykowany dla konkretnej grupy urządzeń. Jeżeli jest, to oczywiście macie to podkreślone, możecie od razu skorzystać z funkcji, która wam wygeneruje ten prosty if sprawdzający. Bardzo fajne narzędzie. Zresztą pokażemy sobie teraz na przykładzie, jak to wszystko robić. Tu chyba tekst będzie dla was za mały. Się przełączymy. Czy z tyłu wszystko dobrze widać? Super. Świetnie. Ok, mamy taką bardzo prostą aplikację. Uruchomimy ją sobie na emulatorze najpierw. To jest oczywiście aplikacja zrobiona zrobiona z prostego szablonu aplikacji uniwersalnej pod Windows 10. Dodane są tam kilka kontrolek, prosta logika, która nam robi tyle, że uruchamia nam kamerkę, stream z kamerki, możemy zrobić zdjęcie i tyle. I działa to na wszystkich urządzeniach. Jak sobie zaraz zobaczymy, emulator naszego Windows Mobile tutaj się odpala. Ok, kamerka działa, mogę zrobić zdjęcie. Jak widać, to jest dokładnie stream z kamerki. Wygląda to w ten sposób, bo jest to emulator oczywiście, więc nie mamy tutaj podglądu z prawdziwej kamerki. Ale za to, jak uruchomimy tą samą aplikację z naszej maszyny lokalnej, czyli dla mojego desktopa w tej chwili, to zobaczymy, no właśnie. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to to, że to jest aplikacja okienkowa. Jakby. To nie jest taka aplikacja, którą znamy z Windows 8, na przykład, że była pełnoekranowa i zajmowała cały ekran albo jego tam jakąś ćwiartkę czy połowę. Nie, jest to aplikacja, którą możemy całkowicie sobie wyskalować, jak tylko chce użytkownik i nasza aplikacja musi być do tego dostosowana. Tak? Ten tryb z Windows 8, on nadal jakby istnieje, nadal funkcjonuje. Każdy użytkownik Windows 10 może się przełączyć w ten tryb tablet mode i wtedy aplikacje są uruchamiane w pełnym ekranie. Tak jak to widać tutaj, ewentualnie można przypiąć się do połowy ekranu, otworzyć sobie z drugiej strony co innego, ale generalnie tak do tego się to sprowadza. Jest moja kamerka, strasznie słabo działa, no ale cóż, mogę zrobić zdjęcie, wszystko działa, super. Ta sama aplikacja, ten sam kod całkowicie, uruchamia mi się na wszystkich urządzeniach z Windows 10. Zobaczmy dlaczego. Czyli odpalamy sobie nasz manifest, a zresztą tu jest otwarty nawet. Super. Otwieramy manifest i to, co nas najbardziej interesuje, to jest ten fragment, który mówi, że Target Device Family ustawiony jest na Windows Universal, czyli będzie działać wszędzie. No to może to popsujmy w takim razie. Jakbyśmy chcieli to popsuć i powiedzieć, że no, teraz będzie działać tylko na Windows Mobile. Jak będzie działać tylko na Windows Mobile, to jak odpalimy na lokalnej maszynie, czyli na dużym desktopie, no to mamy to. Czyli aplikacja się normalnie zbudowała, ale jest problem z deploymentem, bo mówi nam, że no sorry, manifest jest tak skonstruowany, że nie pozwala mi zainstalować tej aplikacji na tym urządzeniu. Tak? No właśnie. Oczywiście dalej na naszym mobilu będzie wszystko działać, ale to pokażemy już za chwilę. Dobrze, to co chciałem wam teraz pokazać? Chciałem pokazać wam, jak pisać ten uniwersalny kod, czyli wejdźmy sobie do naszej aplikacji. Jak widzicie, jest prosta. Otwiera nam Stream z kamerki, robimy zdjęcie, tyle. Ale ja wiem, że w desktopie jest taka specjalna funkcjonalność, która pozwala użytkownikowi wyświetlić taki mały flyout, gdzie on może sobie skonfigurować właśnie brightness, jakiś tam kontrast i tym podobne rzeczy do kamerki. I to jest by default. Żeby to dodać teraz do naszej aplikacji, musimy właśnie skorzystać z tych platform extensions, o których mówiłem wcześniej przy okazji slajdów. Więc co, dodajemy do naszego projektu nową referencję. To, co nas tutaj interesuje, to jest Windows Desktop Extensions for the www.. Dobra, dodajemy. Czekamy chwilę, aż się pojawi. Już. Jest gotowe. W takim razie możemy teraz odkomentować to. Dobrze. To jest prosta metoda. Camera Options UI, Show i podajemy ten media element, w którym streamujemy kamerkę. I to wszystko. I już nam ten flyout będzie działał. I jak to będzie wyglądać na lokalnej maszynie? Nie będzie działać. Nie będzie działać. Dlaczego? Bo popsułem tą aplikację. Universal. Świetnie. Więc wracamy. Odpalamy jeszcze raz. Aplikacja się uruchamia. O, super. To jest ten flyoutik. To jest, tak jak mówię, by default dla desktopu dostępne, więc możemy sobie troszeczkę to rozjaśnić. O, będzie mnie lepiej widać. O nie. Dobra. Zdjęcie zrobione. Tak będzie wyglądać aplikacja na desktopie. Teraz pytanie, jak zadziała na mobilu? Jak zadziała nam na mobilu? Emulator jest uruchomiony. Jest deploy. Uruchomiła się, tak jak obiecałem. Wszystko się uruchomiło. Ale cyrki mogą się wydarzyć w momencie, kiedy wywołamy kawałek kodu, który nie jest dostępny na danym urządzeniu. Czyli korzystamy teraz z API właśnie z tego desktop extension. No i od razu mamy typeload exception. Mówi, no sorry, nie ma tego w tym urządzeniu dostępnego, tego namespace'u. No i nie możesz tego uruchomić, tak? Nie jest zarejestrowany. Dobra, jak sobie z tym radzić? Ja już w tym projekcie mam akurat szczęśliwie zainstalowany ten nasz Nuget package, czyli ten analyzer, który się tutaj pojawił. On jest na tyle fajny, że możemy sobie zmienić w ogóle ten sposób wyświetlania tych błędów. I to może nam na czerwono podkreślać, to może być jako warning albo coś, cokolwiek innego, więc można to zmieniać. Ja mam to jako ostrzeżenie, czyli ostrzega mnie, uważaj, bo to jest platform specific code. Tak, możemy coś z tym od razu zrobić. No to co ja chcę zrobić, to po prostu dodać isType present. Tam wygenerowane od razu wszystko za mnie. Czyli już nie muszę się martwić o to, czy nie zrobiłem literówki jakieś, czy coś tam innego mi przeszkadza. Wszystko jest wygenerowane za mnie. Korzysta to z klasy API Information, no i metody isTypePresent. I z tego będziecie najczęściej korzystać, żeby zaadresować ten kod. Oczywiście, jak teraz to uruchomię na mobilnym emulatorze, no to z powrotem mi działa ta aplikacja. Ok. Wracamy do slajdów. Dobrze, czyli tak byśmy adresowali ten kod, który może być, no właśnie, device specific. Tak byśmy pisali ten uniwersalny kod dla wszystkich urządzeń, na których będzie nasza aplikacja działać. Ale tak jak powiedziałem, kod to jest tylko część aplikacji, czyli ten nasz code behind i tak dalej, cała logika aplikacji. W przypadku tych aplikacji uniwersalnych, jak za chwilę zobaczycie, bardzo ważnym aspektem jest jednak interfejs użytkownika i na to trzeba poświęcić dużo więcej zasobów. Właśnie, więc skupimy się teraz na tym, jak budować ten UI naszej aplikacji, który dostosowuje się do każdego urządzenia, na którym nasza aplikacja wyląduje. Dobrze. Słuchajcie, kto z Was robił kiedykolwiek jakiekolwiek aplikacje z wykorzystaniem XAML? Ręka do góry. Dobrze, tak widzę, że z połowa osób. Świetnie. Mam nadzieję, że reszta z Was przynajmniej zna ten XAML, bo będzie ciężko bez tego. Będzie ciężko, a szczególnie dlatego, że ja tutaj nie zamierzam, wiecie, podstaw XAML omawiać. Skupimy się tylko na tym, co się zmieniło. Co się zmieniło w kontekście szczególnie Windows 10. Pojawiło się trochę nowych mechanizmów, trochę nowych fajnych kontrolek, które pomagają nam budować te uniwersalne aplikacje. Także co nowego? Na początek taka zmiana kosmetyczna w zasadzie. Coś nowego, co się zmieniło we wszystkich standardowych kontrolkach, z którymi będziemy pracować, to jest ich inteligencja. Zmieniła się w ten sposób, że są w stanie rozpoznawać, czy użytkownik korzysta z ekranu dotykowego, kiedy je obsługuje, czy z klawiatury i myszki. No i wtedy, jeżeli jest w tym trybie na przykład tabletowym, to wszystkie elementy na listach będą się troszeczkę rozszerzać, żeby dać więcej miejsca na palce naszego użytkownika, żeby przypadkiem nie kliknął jakiegoś innego elementu. I to jest wszystko by default, tu nie musicie nic dodatkowo robić. To rozpoznaje wszystko, rozpoznaje się samo. Jeżeli byście chcieli stworzyć własne kontrolki, jakieś tam user control, które też będą inteligentne, też oczywiście możecie to robić, a jak to robić, to pokażę Wam później mechanizmy, które Wam w tym pomogą. Okay? Dobrze. Właśnie, więc interfejs użytkownika to jest przede wszystkim dobry layout. Czyli trzeba wykorzystać odpowiednie panele, najczęściej korzystaliśmy z grida na pewno i teraz też możemy korzystać z grida. Bardzo dobrze będzie się sprawdzał, żeby robić te odpowiednie skalowania naszego layoutu, naszego interfejsu. Ale mamy propozycję kilku innych nowych kontrolek, które możecie wykorzystać. Jedną z nich jest Relative Panel. Relative Panel to jest kontrolka, która pozwala nam dodawać jakieś elementy do tego panelu, tego konteneru, w jakiejś relacji do innych elementów, które już w tym kontenerze są. Czyli zasada działania jest taka, że na początek chcielibyśmy pewnie dodać jakiś element, który będzie kotwicą, czyli wrzucamy go po prostu na stałe w jednym punkcie, że będzie na przykład w lewym górnym rogu mojego panelu, zawsze. Każdą kolejną kontrolkę, którą będziemy dorzucać, będziemy ustawiać w jakiejś relacji albo do tej kontrolki naszej kotwicy, albo do całego panelu na przykład. I do tego wykorzystujemy attach property, które tutaj na przykład widzimy, above, right off, below, jest ich bardzo dużo, dużo więcej niż tutaj jest wymienionych i mówimy, że tak, ty nowa kontrolko masz być zawsze na prawo od mojej kotwicy, tak? Albo, że masz być zawsze na prawo od niej i jeszcze pod spodem. I to konfigurujemy i możemy to robić całkowicie, wiecie, relacyjnie, w taki sposób, że te kolejne kontrolki, które dodajemy do tego konteneru, mogą być uzależnione od tych, które dodaliśmy już wcześniej, albo później dodamy, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo możliwości. To wszystko w efekcie jest bardzo ruchome, czyli jeżeli coś się zmieni, dowolna kontrolka jedna się przesunie, to wszystkie, które są ustawione w jakiejś relacji do niej, też się przesuwają, też zmieniają położenie. No i pokażę Wam później, jak to wykorzystywać. A nawet zrobimy sobie od razu przykład, taki bardzo, bardzo podstawowy. Dobrze, mamy tutaj prostą aplikację z bardzo prostym interfejsem. Składa się on w zasadzie z naszego Relative Panelu, a w tym Relative Panelu mamy dodane trzy rektangle. Pierwszy rektangle to jest ten nasz czerwony kwadracik, nazywa się zresztą RedRect. I on będzie tą naszą kotwicą, czyli on jest zawsze w tym lewym górnym rogu naszego panelu, tak jak to widać tutaj. Każdy kolejny rektangle, którego dodajemy, jest w jakiejś relacji już ustawiony, czyli ma tutaj na przykład attach property below i right of redrect, czyli będzie zawsze na prawo od i pod spodem mojego czerwonego kwadratu. Proste. No jak się domyślacie, zielony kwadrat jest bardzo podobnie ustawiony, tylko że w stosunku do niebieskiego kwadratu. No właśnie, czyli efekt tego jest na pewno taki, że jak przesuniemy sobie, a może zrobimy to na działającej aplikacji, w zasadzie, czemu by nie. I żeby teraz to dobrze Wam zademonstrować, to otworzymy sobie nowe narzędzie, które w Visual Studio 2015 się pojawiło. To jest Live Visual Tree. I mogę sobie teraz dzięki temu Live Visual Tree podejrzeć, co się dzieje w mojej debugowanej aplikacji, jak wygląda jej XAM, jak wygląda cała konstrukcja, jak wyglądają wszystkie parametry w konkretnych kontrolkach. Bardzo fajne narzędzie, więc mogę sobie wybrać tutaj ten selektor, wybrać sobie dowolny element, który mnie interesuje, na przykład ten mój czerwony rektangle i do tego wybrać sobie Live Property Explorer, otworzyć. No i tutaj możemy psuć. Możemy na przykład zmieniać oczywiście na żywo parametry tej mojej kontrolki, tego elementu xamlowego. Jeżeli chcemy, to możemy dodać jakiś nowy property. Później. Na przykład możemy dodać parametr margin, czyli dodamy sobie marginesy, dajmy na to 100. I zobaczcie, że jak ja dodałem ten margines, to od razu te kolejne elementy, które tu są ustawione, one są ustawione w relacji oczywiście do mojego czerwonego kwadracika, przesunęły się również, tak? Więc to jest aktywna relacja, cały czas sprawdzają, są ustawione w odniesieniu do tej mojej kotwicy. Dobrze. No, oczywiście jakbym kliknął sobie na ten zielony kwadracik, mogę mu zmienić tutaj, że słuchaj, nie masz być pod moim niebieskim, albo nie, right off, może to zmienimy. Right off redirect, zmieniamy, no i przeskoczył nam na prawo od czerwonego i pod niebieskim, więc działa to dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Super. Same prezentacji. Okej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kto z Was znał tą funkcjonalność Live Visual Tree? Ręka do góry? Aha, czyli świetnie, że ją pokazałem w takim razie. Dobrze, to jest dobra wskazówka w takim razie. Idziemy dalej. Kolejna kontrolka, którą chciałem Wam przedstawić, to jest kontrolka Split View. Kontrolka Split View jest takim dużym elementem naszego interfejsu, bo ona w zasadzie będzie takim głównym layoutem. Do czego ją możemy wykorzystywać? Możemy ją wykorzystywać po pierwsze do przedstawiania kontentu w niej, a po drugie do tego, żeby dodać takie wysuwane menu z lewej strony. Proste. Natomiast ona posiada kilka fajnych właściwości, które możemy konfigurować. Jak na przykład to, czy ten panel, ten nasz pane tak zwany, czy nasze menu jest wysunięte, czy nie jest wysunięte, jak wygląda display mode, czyli czy to jest, czy ten panel jest rysowany na moim kontencie, czy jest obok niego rysowany. Więc to wszystko jesteśmy w stanie konfigurować, ale dosyć teorii. Pokażmy, jak ona wygląda w praktyce i na co pozwala. Dobra. Konstrukcja tego naszego przykładu jest bardzo prosta. Mamy dodaną kontrolkę Split View. W środku tej kontrolki Split View skonfigurowałem sobie dwa parametry, dwie właściwości. Pierwsza właściwość to jest właściwość Pane, czyli to jest to nasze menu. No i oczywiście ono jest tam, jak sobie rozwiniemy. O, może nie wszyscy widzą. Tak to wygląda. Trochę przesadziłem z powiększeniem, ale jest. No to wygląda mniej więcej w ten sposób. To są jakieś tam przykładowe przyciski, które mogłyby się tu znaleźć. Tak. Natomiast content to już jest oczywiście wszystko to, co chcę przedstawić mojemu użytkownikowi. No i tu jest bardzo dużo tematu. Ale nie musimy się na tym skupiać, jak to wygląda, bo sam content nie jest istotny. Bardziej istotne jest to, że w ogóle jest. Dobrze, więc to są te dwie podstawowe właściwości, które oprogramowałem. Do tego ta kontrolka ma takie rzeczy jak ten display mode, tą właściwość display mode, którą możemy też konfigurować. I jako, że ja chcę to robić wszystko na działającej aplikacji, to dodałem sobie na dole ten mój command bar, który będzie miał przyciski funkcyjne zmieniające te poszczególne tryby. No jak sobie podejrzymy, tutaj też kolejna nowa funkcjonalność to jest Alt i F12. Nie musicie się już przenosić do Code Behind bezpośrednio, tylko jest taki tryb Peak View VS2015, który Wam po prostu pokazuje Code Behind tego naszego obsługi tego eventu. Tak, i mogę tutaj sobie oczywiście z IntelliSense w pełni korzystać. To jest pełny dostęp do IntelliSense i edytora tego tekstu. Zapisuję, zamykam, wracam do mojego XAMLa, wszystko. Świetnie. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Aplikacja się nam uruchamia. Coś ospalę, ale jest już. Dobra, jest z nami. Tak wygląda nasz content. Nie zwracajcie uwagi na to, co tu jest. To jest tylko zapychacz przestrzeni. Jesteśmy teraz w trybie inline. Tryb inline mówi nam tyle, że jeżeli jest wysunięty to nasze menu, to content będzie rysowany obok tego menu. Tak jak to jest teraz. Osobno mamy menu, osobno obok jest rysowany content. Natomiast jeżeli przełączymy się w tryb overlay, to on nam mówi tyle, że menu masz rysować na kontencie. Więc to nasze menu będzie zawsze wysuwane i renderowane na kontencie. Co dają te tryby compact? No one zmieniają tyle, że pojawia nam się tutaj zawsze obecny ten pasek, taki zminimalizowany troszeczkę, ale użytkownik może zawsze z tych przycisków funkcyjnych na szybko korzystać, może zawsze sobie kliknąć, rozwinąć to menu i w ten sposób działać. OK. Szybko wracamy. I to było nasze split view. I w zasadzie, jeżeli chodzi o takie nowe rzeczy związane z, nowe kontrolki, które spotkamy, to jest tyle. Ale to nie jest koniec jeszcze mechanizmów XAMLowych, które będziecie wykorzystywać do budowania uniwersalnych aplikacji. No właśnie, teraz jak projektować ten interfejs użytkownika naszej aplikacji tak, żeby się dostosowywał do niej, dostosowywał się do każdego urządzenia, na którym wyląduje ta aplikacja. Bo słuchajcie, to co ja pokazałem przed chwilą, to są suche kontrolki, tak, które same z siebie no, w żaden sposób się nie dostosują. Mamy już narzędzia, teraz trzeba je jakoś wykorzystać. Więc tutaj mamy dwie szkoły, dwa podejścia, które możemy wykorzystywać. Można je oczywiście miksować dowolnie. Te podejścia nazywają się Tailored Design i Adaptive Design. Ktoś potrafi rozwinąć to? Na przykład tailored design. Jakbyście mieli zgadywać, to co to może znaczyć? Tailored design. Nie do końca o to chodzi. Nie chodzi o taką stałą rozdzielczość. Nie do końca o to chodzi. Jakbyście mieli przetłumaczyć jeden do jednego z języka angielskiego. Tailored. Dokładnie tak. Tailored design oznacza, że przygotowujemy widok, który jest uszyty na miarę, pod konkretne urządzenie, pod konkretny rozmiar ekranu, na którym będzie działać. I to jest jedno podejście. Drugie podejście mówi adaptive design. I to podejście mówi, że budujemy już jeden widok, który ma się dostosować do każdego ekranu. Tak? Może to być czasem lepsze, może być gorsze. To już tak naprawdę będzie zależeć od tego, co wam będzie wygodniej zastosować. Można to swobodnie miksować. Ale teraz, dobrze, tyle teorii, jak to wygląda w praktyce. Tailored design, tak jak już powiedzieliśmy, to jest rozwiązanie szyte na miarę. Czyli jeżeli wiemy, że będziemy odpalali się i na mobilu, i na dużym ekranie typu desktop, to jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie widoki, na których użytkownik będzie miał jak najlepsze doświadczenia, jak będzie korzystał z tej naszej aplikacji. Czyli duży ekran nam daje dużą przestrzeń, więc daje mu taki pogląd na cały miesiąc w kalendarzu na przykład. A na małym mobilu, no to daje mu tylko dzienny kalendarz, żeby wiedział, co się dzieje w danym dniu. Nie jest potrzebny mu ten cały dodatkowy content, poza tym by się nie zmieścił po prostu, tak, najzwyczajniej w świecie. Więc jaki jest cel? Jaki jest cel? Cel jest taki, żeby stworzyć unikatowe doświadczenie dla użytkownika na różnych urządzeniach, na których będzie korzystał z tej samej naszej aplikacji. I tutaj pierwszą opcją, którą możemy wykorzystać, to jest stworzenie osobnych stron, osobnych widoków dla każdej platformy, dla każdego urządzenia, na którym będziemy działać, czyli na przykład jak jesteśmy na Xboxie, to mamy widok main page Xbox i po prostu rozpoznajemy to w runtime i tam się nawigujemy. Spoko, może to tak działać, ale jest to mało eleganckie, mało wygodne dla nas. Lepsza opcja, którą ja sugeruję, to jest XamViews. I tu nie będę za dużo gadał w teorii. Pokażemy od razu, jak to działa w praktyce. Mamy do tego zrobiony przykład. Więc tak, mam prostą aplikację. Aplikację totalnie uniwersalną. Mam dodany jeden widok, żeby to było jak najbardziej proste. Jeden widok i chciałbym, żeby ta aplikacja właśnie w tym widoku dostosowywała się do każdego urządzenia, na którym wyląduje. Znaczy, żeby dawała taki jak najlepszy user experience na każdym urządzeniu, na którym wyląduje. Więc powiedzmy, że na desktopie mam jakieś specjalne funkcjonalności, które chcę wykorzystać i chcę zrobić nowy widok, jakby szyty na miarę. No dobrze, to teraz my stworzyliśmy taki mechanizm, który się nazywa XamViews i on polega na tym, że w naszym projekcie tworzymy sobie nowy folder device family, ja chcę adresować desktop, taki folderek, jakbyśmy chcieli oczywiście mobile adresować, no to device family myślnik mobile, jasne. Tutaj dodajemy teraz sobie nowy item, którym będzie, nie będzie to blank page, będzie to XamView. XamView i tu jest bardzo, 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 bardzo ważne, żeby ta nazwa była dokładnie taka sama jak ten widok podstawowy, z którym chcemy pracować. Bo dlaczego? Za chwilę zobaczycie dlaczego. To, co nam się wygeneruje, to jest po prostu zwykły plik XAM. On, jak na pewno już zauważyliście, nie ma żadnego code behind ze sobą. Nie ma, ponieważ korzysta z tego samego code behind, które widzimy tutaj. Tak? No dobrze. Teraz tak, zróbmy tam jakiś interfejs, właśnie szyty na miarę pod nasz desktop. Jestem super leniwy, więc skopiuję to, co tutaj już mamy. Skopiujemy i dostosujemy, żeby desktop miał specjalny experience i będzie miał. Więc będziemy w tej chwili w stanie rozpoznać, że akurat ta kontrolka, czy ten widok jest generowany specjalnie dla desktopu. W każdym innym urządzeniu powinniśmy widzieć po prostu command XAM, ten tekst. Dobrze. Więc tak, to, co zawiera nasz interfejs, to są dwa text bloki. Jeden ma określony ten tekst jako property w XAMLu, drugi nie ma tego określonego, ale jak zajrzymy sobie do code behind, to zobaczymy, że w konstruktorze jest tutaj to wpisywane po prostu ręcznie. Czyli text block set in code, tekst ustawiony jest na jakiś tam tekst. I jest to bardzo ważne, bo jak sobie odpalimy teraz tą aplikację, No właśnie, jak ją odpaliliśmy na desktopie, to mamy widok, który specjalnie przygotowałem przed chwilą dla desktopu, czyli ten, który wyświetla mi tekst, no właśnie desktop sam view. No ten drugi tekst jest ustawiany w kodzie, więc będzie zawsze taki sam. Teraz pytanie, co się stanie, jeżeli my w tym naszym desktopie zrobimy taki myk. Z naszego drugiego tekst bloku usuwamy nazwę. Skompiluje nam się to, uruchomi, choć nie do końca. Bo jak się wywala, odpala się konstruktor, dochodzi do tej linijki kodu, okazuje się, że ten nasz text block nie istnieje po prostu, więc nie jesteśmy w stanie zmienić jakiejkolwiek wartości w nim. I na to trzeba uważać. Na to trzeba uważać, jeżeli będziemy robić, korzystać z tych XamView, bo takie problemy mogą się zdarzyć, jeżeli będziemy cokolwiek robić w code behindzie. Trzeba zawsze się upewnić, że ta kontrolka faktycznie, że ten obiekt faktycznie istnieje. No dobrze, odpaliliśmy to na lokalnej maszynie, nie odpaliliśmy tego jeszcze na emulatorze, mobilnym emulatorze, więc zróbmy to, zobaczmy jak tutaj będzie się zachowywać, co tutaj zobaczymy. No i oczywiście nie jest zaskoczeniem, wyświetla nam się ten widok standardowy, który będzie wyświetlany na każdym urządzeniu, które nie jest desktopem. Tak, i tak to będzie dokładnie działać. Tak byśmy mogli przygotowywać te nasze widoki szyte pod konkretne urządzenie. Jasne? To jest pierwsze podejście. Tailored design. A jak wygląda to adaptive design? Jak tutaj to adresować? Otóż adaptive design właśnie, jak już powiedziałem, polega na tym, że robimy jeden widok, który wykorzystuje specjalne mechanizmy po to, żeby dostosować się do każdego urządzenia, którym wyląduje. No właśnie, i tutaj nie będzie na pewno zaskoczeniem dla Was, jeżeli Wam powiem, że to Visual State robi tutaj 90% roboty, tak naprawdę. Visual State Manager, w Visual State Managerze określamy za jego pomocą odpowiednie stany, które mają się aktywować w odpowiednich warunkach. Czyli tak jak w tym przykładzie, przygotowaliśmy sobie kilka Visual State'ów, czyli odpowiednich ustawień naszego interfejsu użytkownika, dostosowanych pod konkretną, akurat w tym wypadku, szerokość ekranu. Tak? I tutaj jest pierwsza propozycja, możemy wykorzystać sobie na przykład takie zdarzenie jak Size Change, podpiąć się pod nie i w zależności od tego, jak mamy szerokość okienka, to ustawiać odpowiedni Visual State w kodzie poprzez metodę Visual State Manager Go to State. To jest spoko rozwiązanie, ale proponuję dużo lepsze. Stworzyliśmy specjalnie na potrzeby Windows 10 coś takiego, co się nazywa Adaptive Trigger. Adaptive Trigger jest częścią Visual State Managera, który do niego dodajemy właśnie w takiej formie, do kolekcji State Triggers naszego Visual State'u i tutaj konfigurujemy, kiedy on ma się uruchamiać. Akurat w tym wypadku to jest Visual State, znaczy to jest trigger, który będzie uruchamiany za każdym razem, kiedy będziemy w szerokości ekranu 501 lub więcej. Tak? Znaczy nie ekranu, przepraszam, tylko okienka aplikacji, bo to nie jest tożsame. Rozmiar ekranu i rozmiar okienka. Dobrze, więc on może reagować i na szerokość, może reagować też na wysokość. W praktyce wygląda to tak. Mamy tutaj przykład aplikacji. Aplikacja, która swoją drogą wykorzystuje, zobaczcie, i Split View, i gdzieś tam w środku wykorzystuje też Relative Panel, czyli właśnie te wszystkie narzędzia, które ja Wam pokazałem, że świetnie współgrają z uniwersalnymi aplikacjami. I tak faktycznie jest. Teraz zobaczmy, co tu się dzieje powyżej. Visual State Manager jest określony, są określone trzy stany, które mogą wystąpić. Narrow State, Medium State i Wide State. Każdy z nich jest dostosowany do innej szerokości okienka. No i przyjrzyjmy się na przykład temu naszemu Medium State. Co tutaj się dzieje? Przede wszystkim, jak to sobie troszeczkę zwiniemy, żebyście widzieli lepiej. W tym naszym Visual State'cie mamy dwie kolekcje zakodowane. Pierwsza to jest State Triggers, która definiuje wszystkie triggery, które występują dla danego, mogą aktywować dany stan. I tu jest skonfigurowany Adaptive Trigger, który mówi, że ja reaguję na szerokość okienka 660 lub więcej. Tak? Dalej mamy Visual State Setters. I to też jest nowa rzecz, bo do tej pory jakbyśmy chcieli w Visual State zmieniać jakieś wartości w kontrolkach, przejścia robić i tak dalej, robiliśmy to na storyboardach. Teraz mamy do dyspozycji mechanizm setterów po prostu. No dajemy kolejne settery, czyli proste instrukcje, które mówią, że ok, twoim targetem jest kontrolka banner image i jej właściwość height. I do tego zmieniasz wartość na 180. Prosta, bardzo prosta komenda. Tak samo w przypadku tutaj kolejnego setera. Zmień display mode mojego split view na compact inline. I tyle. I w ten sposób przygotujemy nasze visual state. Oczywiście dużo łatwiej się to robi chociażby w Blendzie dla Visual Studio, bo tam wszystko to wizualnie możemy sobie wyklikać. Tutaj musimy to troszeczkę ręcznie jakby konfigurować. No ale dobrze, tak wygląda działanie, więc zobaczmy, znaczy tak wygląda to w kodzie, a zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Jak taka aplikacja będzie się zachowywać. Super, jest już uruchomiona. Tak wygląda na pełnym ekranie. Dosyć prosta aplikacja. Jak sobie zaczniemy tym okienkiem manipulować, to zobaczcie, co się dzieje. No, ono oczywiście się bardzo dostosowuje do tej szerokości, którą ja daję. Jeżeli zejdę poniżej odpowiedniej szerokości okienka, to przechodzę w inny visual state. Jak widzicie, od razu mi się przełącza, bez żadnego zamknięcia. Kompresuje mi ten content, chowa mi, jak się przyjrzycie, z lewej strony mi chowa to menu, bo już jest trochę mniej miejsca, więc trzeba je skompresować troszeczkę, a jak zejdziemy już do najmniejszej szerokości, to mamy już taki typowo wertykalny sposób przeglądania tej aplikacji. Oczywiście zawsze to menu możemy wysunąć, tutaj sobie przeciągnąć, zobaczyć cały content mojej aplikacji. Okay. To wszystko robimy z wykorzystaniem Adaptive Triggerów, Visual State Managera. No i tu są zastosowane oczywiście też te nasze kontrolki Split View, Relative Panel, czyli wszystko to, co nam pozwala budować te uniwersalne interfejsy użytkownika. Do tego jakbym odpalił tę aplikację na moim emulatorze. Dobrym pomysłem jest odkręcenie butelki wody przed tym, jak się bierze łyka. No to mamy piękną aplikację, która się świetnie dostosowała do tego, co nam dał ekran mojego telefonu. Bardzo dobrze tutaj wygląda, mam zawsze menu, z którego mogę korzystać. Cały content jest oczywiście wertykalny, bo inaczej będzie ciężko się po tym nawigować. Super.